Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest pan dr Michał Gołębiowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszyscy nasi stali słuchacze wiedzą, a nowi niech się dowiedzą, że wkraczamy w takim razie w naszą kolejną rozmowę o kanonie literackim. Dzisiaj otwieramy przed naszymi oczami dla Państwa Eneidę Wergiliusza. Gdy rozmawialiśmy o panu Gawenie, albo gdy nawet rozmawialiśmy o satyrach Persiusza, to miałem taką swobodę przedstawiania utworu, o którym rzeczywiście trzeba na początku coś powiedzieć, dać pewną wizytówkę, żeby no jednak dla wszystkich było jasne, o czym mówimy. W przypadku Eneidy trochę mi wstyd z taką wizytówką startować, no ale niech państwo wybaczą. Jest taki niezbędny, myślę, że jednak w sumie pożyteczny obrzęd przedstawienia nawet tak dobrze znanych obiektów, więc powiedzmy sobie jeszcze raz. Eneida, bodaj najważniejszy epos w literaturze rzymskiej. Można jak zwykle przy najważniejszym mocno dyskutować. Niewątpliwie z kolei na szerszym troszkę polu epos na tej samej półce, tak kładziony, co niewątpliwy jego wzór, czyli Homerowa, Iliada i Odyseja. Będziemy o tym mówili, że w jakimś sensie prawie że wprost Eneida jest nawiązaniem do poematów Homera. Utwór, powiedzmy w końcu tej najprostszej wizytówki, powstały w tym okresie, który zwykło się podręcznikowo nazywać okresem augustowskim w literaturze rzymskiej, dlatego augustowskim, bo niewątpliwy wpływ także swoją polityką kulturalną, oczekiwaniami wywarł na ten czas Oktawian August. Akurat Wergiliusz należy do, można powiedzieć, najwcześniejszej tej fali w augustowskim czasie. Później będziemy mieli, czy już nakładający się biograficznie, będziemy mieli oczywiście w innych już nieco dziedzinach Horacego, będziemy mieli Owidiusza. Tych trzech zwykle, oczywiście z pewną szkodą dla szeregu innych, ale wymienia się, już zwykło się wymieniać jako tę trójcę tworzącą podstawy literatury rzymskiej tamtego czasu. A w przypadku Wergiliusza ponadto, gdy patrzymy na niego z perspektywy, no już można być późniejszej tradycji, to też powiedzmy sobie, że przywykliśmy do mówienia, że trzy znane utwory, właściwie poemat i dwa zbiory utworów Wergiliusza, czyli obok Eneidy, Bukoliki i Georgiki, są traktowane jako swoiste egzemplarze, tak, wzory trzech stylów. Stylu właściwego epice, stylu wysokiego w Eneidzie, styl niski, właściwy takiej swobodnej, przynajmniej z pozoru poetyckiej pogawędce mamy w Bukolikach, no i coś, co nazywa się średnim, tak, stylem w poemacie dydaktycznym o uprawie roli hodowli zwierząt, czyli Georgikach. No ale my dzisiaj właśnie o Eneidzie, o samych górach. Poemat epicki to zawsze w twórczości autorów starożytnych to, co najwyżej. Kontynuując nasze trudne dzieło, przerzucę piłkę do Michała Gołębiowskiego i zadam mu zabójcze pytanie. O czym jest ten poemat?
No w zasadzie można sprowadzić treść tego poematu do przygód Eneasza, który opuszcza Troję i zakłada tak naprawdę fundamenty tożsamości rzymskiej. Do tego możemy tutaj dotrzeć, czytając ten poemat, bo rzeczywiście on sprawia dużo trudności, jeśli chodzi w ogóle o znaczenie jego w kulturze, ale też zanim jeszcze tutaj zabrniemy w szczegóły, to ja chciałbym zauważyć, że mówimy tutaj o jednym z takich fundamentalnych dzieł w ogóle kultury europejskiej, kultury zachodniej. Ja pozwolę sobie na takie prywatne wyznanie, że jeszcze na etapie moich studiów właśnie polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim wpadłem na taki pomysł, czy wręcz narzucała mi się taka idea, żeby stworzyć pewnego rodzaju taki kanon pięciu najbardziej fundamentalnych dzieł, które zapoczątkowały, czy położyły właśnie taki grunt pod dalszy rozwój literatury europejskiej. Więc jako pierwszy wskazałbym poemat Homera, czy to Iliady, czy Odyseje. Tutaj można oczywiście dyskutować, który z nich jest ważniejszy, który z nich jest bardziej znaczący. Z drugiej strony mielibyśmy właśnie Eneidę, o której powiemy więcej w dalszym ciągu. Później Wyznania świętego Augustyna, następnie Boską Komedię Dantego i wreszcie Hamleta Szekspira. I wszystkie te pięć dzieł uznałbym za takie pięć punktów orientacyjnych, które wskazują na wszystkie te najważniejsze wymiary kultury europejskiej, zarówno pod względem tożsamości nas jako właśnie kultury, jak i takiego specyficznego budowania obrazu świata i jednocześnie antropologii. I one wszystkie jakby tutaj wyjaśniają siebie wzajemnie.
Uwaga, uwaga, chcę przerwać. Mamy tutaj krótką, ale ważną listę Michała Gołębiowskiego, tak zwanych great books, wielkich ksiąg jest w świecie wiele, ale niektóre z nich są o wiele obszerniejsze. Proszę zapamiętać dobrze, my zaczynamy od pięciu.
Tak, bo oczywiście mówiąc tutaj o Homerze, no dotykamy samych źródeł tego, z czego się wywodzimy. Następnie Wyznania świętego Augustyna zbudowały nasz opis tego, kim jest człowiek wobec samego siebie, wobec rzeczywistości, wobec świata. Boska Komedia pokazała nam ten wymiar doświadczenia ludzkiego, ludzkiej egzystencji rozpiętej pomiędzy wszystkimi wymiarami jego jestestwa i pomiędzy ziemskim bytem, a eschatologią, wyobrażeniami swojego wiecznego losu, ale też ostatecznych granic moralności, ostatecznych granic wyborów etycznych. No i wreszcie Hamlet, który pokazuje ten taki pawłowy dylemat pomiędzy chcieć wewnętrznie, a czynić to, co nakazują obyczaje z jednej strony, z drugiej strony namiętności i tak dalej. No i jeżeli chodzi o Eneidę, no tutaj mamy, myślę, największy problem, ponieważ, tak jak wspomniałeś, jest to poemat, który zazwyczaj porównuje się do dzieła Homera i wskazuje się na pewnego rodzaju wtórność tego utworu. Jakby zależność, również w interpretacji, nie da się tak naprawdę zrozumieć Eneidy bez odwołania do tego mitu człowieka podróżującego, którego opisał Homer. Z drugiej strony, no, problemem, który tutaj nastręcza akurat poemat Wergiliusza, jest to, że rzeczywiście dotykamy tutaj mitu założycielskiego Rzymu, ale mówię nie tylko o Rzymie jako konstrukcji społecznej, ale o pewnego rodzaju rzymskości, jako projekcie cywilizacyjnym, kulturowym, z którego następne epoki jednak czerpały. Natomiast no tutaj oderwaliśmy się trochę od tego rozumienia, czym jest teologia polityczna, bo ta polityczność w tym utworze jest również widoczna. Zresztą bardzo szybko zaczęto jeszcze za życia Wergiliusza oskarżać jego samego o to, że to jest de facto panegiryk na cześć Oktawiana Augusta. Sam Wergiliusz tak naprawdę nie cenił, tak się wydaje, Eneidy, ponieważ no, ten rękopis, który sporządził, niepełny, to jest również dzieło niepełne, wyrzucił. Dopiero został ocalony, tak no, mówiąc kolokwialnie, dość przypadkowo i zyskał ogromną renomę jako największe dzieło Wergiliusza. Natomiast te związki z politycznością, z polityką ówczesną, z ówczesnym właśnie projektem kulturowym, projektem wzmocnienia kultury rzymskiej, no jest tutaj znaczącym jednak kontekstem i musimy tutaj rozwikłać tę polityczność jako coś innego niż dzisiaj byśmy powiedzieli, że polityczność jest jakąś zależnością od opcji politycznych, od manifestacji jakichś doraźnych interesów. Chodzi tutaj o coś innego, o mit i o swego rodzaju teologię.
Mit, który miał w tym wypadku zakorzenić historię rzymską w czymś wiecznym. To ciekawe, że o ile w przypadku Homera nasz punkt widzenia co do wartości, mimo całej sympatii pozostawionej dla poszczególnych bohaterów z Hektorem na czele, na początku bohaterów trojańskich, to mimo wszystko nasz punkt widzenia jest punktem widzenia Achiwów, tak? Czyli byśmy powiedzieli Greków. To w przypadku historii rzymskiej to zakorzenienie jest jakby odwrotne. Tym miejscem, z którego wychodzi historia rzymska, jest ostatecznie najpierw pokonana, potem w jakimś sensie odrodzona Troja. Jest całe dziedzictwo i rodzinne, i w jakimś sensie też boskie Eneasza, głównego bohatera, z całym przekonaniem, że z jednej strony u początku Rzymu jest pewna tragedia upadku jakiegoś bohaterskiego miasta, czy w każdym razie miasta, które miało bohaterskich obrońców, tak powiedzmy, a z drugiej drugiej strony jednak wielkość podboju, tak? Bo jednak ostatecznie to przekonanie o misji Eneasza kieruje go do, odrywa go od wielu różnych ludzkich spraw po drodze, z tym dramatem Dydony, prawda, opiewanym na różne sposoby. Zwraca go do Italii i tam w Italii, w miejscu wybranym przez bogów, zakłada od drobinki, od małego, od małej osady, źródło, już wtedy z perspektywy Wergiliusza i Oktawiana Augusta, źródło dziejów świata, bo Rzym jest wtedy stolicą świata.
Tak, bo jeszcze jeśli jesteśmy przy tym porównaniu Homer kontra Wergiliusz, to warto tutaj zwrócić uwagę na to, że oba te poematy, to znaczy Odyseja i Eneida, one koncentrują się na bohaterze jako homowiatorze, tutaj tak spolszczając trochę, ale chodzi o człowieka podróżującego, człowieka, który jest w drodze. I to, co jest istotne tutaj i co odróżnia z kolei te dwa dzieła, ten impact kulturowy, ten oddźwięk, który później nasza zachodnia kultura zdobyła w oparciu o te dwa dzieła, ponieważ no, Homera raczej kojarzymy z tym wzorcem homowiator, który po prostu pokazuje człowieka jako istotę egzystencjalnie skazaną na podróżowanie, skazaną gdzieś na wyjście z tego swojego domu, aby poszukiwać tego kolejnego domu, ale ten aspekt drogi jest tutaj bardzo ważny, dlatego że oczywiście nie chodzi tu już interpretując w kategoriach mitu tę całą historię Odyseusza, nie chodzi tylko o podróż od jednego miejsca do drugiego, o eksodus i powrót, tylko chodzi tutaj przede wszystkim o taką podróż wewnętrzną, która jest jakimś przejawem rozwoju człowieka, że jest w stanie drogi. Z kolei w Eneidzie raczej byśmy widzieli ten status egzystencjalny człowieka jako podróżującego w takich kategoriach człowieka, który zakłada nowe. Właśnie wychodząc z tego, co jest zburzone, z tego, co jest podbite, wychodzi i podróżuje po to, aby zbudować coś większego, zbudować w innym miejscu jakąś nową przestrzeń, z której wywodzą się później dalsze drogi rozwoju tej kultury. Więc jest takim punktem orientacyjnym, który buduje tożsamość, buduje cywilizację, buduje właśnie fundament.
Wracamy do rozmowy o Eneidzie Wergiliusza, Marona, zależy z której części imionowej autora skorzystamy. Przed przerwą mówiliśmy o narzucającej się, wcale nieukrywanej, więzi między tym poematem a dziełami homerowymi. Mówiliśmy o pewnych nie tylko o podobieństwach, ale także pewnych różnicach. Można też zwrócić uwagę, że oczywiście ten jeden poemat wergiliuszowy w jakimś sensie chce skonsumować to, co w obu poematach Homera, w Iliadzie i w Odysei, w jakimś sensie też odwracając ich kolejność. Bo czytając szybko orientujemy się, że pierwsze kilka ksiąg Eneidy to jest właściwie jakaś inna wersja Odysei, tej wędrówki przez morza i przez różne przygody. Zresztą też ciekawie, zgodnie z kunsztem poetyckim, nie otrzymujemy tego, jakby to powiedzieć, od punktu zero startu, tylko od razu wchodzimy in medias res, w samą historię, mamy retrospekcję, opowieść o wcześniejszych dziejach, o tych wędrówkach, bardzo podobnie jak w przypadku retrospekcji widocznych u Homera w opowieściach Odyseusza, o jego dziejach, ale potem, po tych kilku księgach niejako takiej eneaszowej Odysei mamy przejście do tego, co byśmy nazwali rzymską Iliadą, czyli z kolei historią wojennych przewag, walk właśnie w Italii. Te dwie opowieści złożone w jedną w jakimś sensie przedziela, tak jak zresztą w opowieści homeryckiej też ten wątek występuje, tylko nie ma takiego miejsca, tak konkretnie, ale moment takiego, jakby to powiedzieć, przerwania akcji naziemnej, ona jest oczywiście zawsze sterowana przez bogów. Mamy więc jeszcze inny plan przechodzenia do decyzji bogów decydujących o sprawach ludzi, ale i bogowie krążą po polach bitew, po różnych naziemnych terenach. Ale momentem, który jest zupełnie szczególny w obu poematach, jest moment, w którym się zstępuje do podziemi. To jest dla obu bohaterów, mówię tu i o Odyseuszu Homerowym, i o naszym dzisiaj bohaterze Eneaszu, dla dla obu bohaterów jest to jakiś moment niezbędny. Nie można pójść dalej bez ryzykownej, ale nieprawdopodobnie kuszącej, ważnej wyprawy gdzieś w świat, z którego można nie wrócić, prawda? Bo założeniem zejścia do otchłani jest to, że właściwie nie powinno się, śmiertelnik nie powinien już z tej wyprawy wrócić. To jest zamknięty szlak. To zresztą to samo, co w wymienionej przez ciebie w sposób oczywisty tutaj kojarzącej się Boskiej Komedii. Mamy też ten sam problem, tak? Bohatera, który przechodzi przez zaświaty i cały czas jest ubezpieczany, że przez tych zaświaty przejdzie i z nich wyjdzie, ale cały czas wewnątrz tych zaświatów musi niejako występować jako ktoś, kto już tam na zawsze pozostaje. I podobnie tutaj z jednej strony Eneasz musi wykazać się swoistym glejtem, że pozałatwiał wszystkie sprawy na ziemi, które mu pozwalają zejść do podziemi, czyli jego towarzysz, tak jak u Homera, zostaje pochowany, prawda, wszystkie obrzędy zostają wykonane, wstępuje się do otchłani i wchodzi się w jakąś inną rzeczywistość. Po co? Dlaczego?
Właśnie to jest bardzo istotne, to co wspomniałeś o tej nieodwracalności tej decyzji zejścia do otchłani, bo faktycznie to, co jest szczególne i to, co też inspirowało późniejszą kulturę, z tym tutaj też chrześcijańską, w tym opisie zejścia do otchłani, to jest to, że ono nie jest pozorowane. To znaczy, wchodząc do krainy umarłych, trzeba niejako stać się umarłym, ale umarłym można być tylko w ostateczny sposób. Czyli to jest wejście w tą egzystencjalną przestrzeń bycia człowiekiem, który jest już po drugiej stronie życia, czy inaczej mówiąc, jest wewnątrz krainy śmierci. I konsekwencja, z jaką to jest zbudowane, ta niepewność Eneasza, jest tutaj podziwu godna, dlatego że Wergiliusz miał w tym momencie głęboką intuicję tego, czym jest śmierć, jako doświadczenie graniczne, powiedzielibyśmy, w kontekście naszego przeżywania życia, które mamy, i jednocześnie próby wyobrażenia sobie śmierci, że zawsze to jest coś wyobrażonego jako podobieństwo tego życia, jako coś, co być może jest tylko wyrwą w tym życiu. Natomiast taka analiza egzystencjalna, czy zagłębienie się już w fenomen śmierci, pokazuje, że jest to przestrzeń graniczna, w której należy zaakceptować absolutnie wewnętrznie ten stan już nieuchronności. I tutaj widziałbym tę szczególność tego mitu, dlatego że jego oddziaływanie jest ciekawe, bo oczywiście późniejsza tradycja chrześcijańska, która próbowała jakoś zaadoptować wielkie dzieła klasyczne do kerygmatu chrześcijańskiego, no to w oczywisty sposób tutaj widziała pewne nawiązania do zstąpienia Chrystusa do otchłani, które jako katolicy przeżywamy w Wielką Sobotę. No tu na przykład przypomina mi się rozważanie czy to Hansa Ursa von Balthasara, czy Josefa Ratzingera na temat takiego wewnętrznego znaczenia tego zejścia do otchłani, bo oczywiście w ramach wiary chrześcijańskiej nie jest to mit już w tym momencie, tylko to jest rzeczywistość historyczna, która wymyka się naszemu pojmowaniu historii, ale rzeczywistość obiektywna. W sensie Chrystus umierając na krzyżu, rzeczywiście i złożony do grobu, w Wielką Sobotę wstąpił do krainy umarłych, aby tam jakby z wewnątrz obecności Bożej wyzwolić tych, którzy są w więzieniu, jak mówi święty Piotr. To również zawiera w sobie taką egzystencjalną interpretację, zwłaszcza w XX wieku w teologii katolickiej pojawiała się taka intuicja, że również wraz z tą śmiercią na krzyżu Chrystus, wstępując do otchłani w sensie rzeczywistym, jednocześnie też wstąpił w tę nieuchronność śmierci jako fenomenu, w tę nieuchronność rozpaczy, nieuchronność i taką ostateczność tej ciemności, która się odsłania właśnie wraz ze śmiercią. Z drugiej strony tutaj również ten fragment mocno inspirował dwudziestowiecznych psychologów czy filozofów gdzieś romansujących czy obracających się w kręgach psychologii humanistycznej, którzy dopatrywali się w tym jakiegoś rodzaju oczyszczającego doświadczenia dla człowieka, zwłaszcza właśnie XX wieku, takiego doświadczenia tego, że wraz ze wstąpieniem w te rejony śmierci, czy z jakąś refleksją, właśnie świadomością tego tragicznego, w zasadzie absurdalnego ludzkiego losu, wraz z akceptacją tego stanu rzeczy, otwiera się pewna przestrzeń solidarności całej ludzkości właśnie wobec tej bezradności człowieka w śmierci. I to jest ciekawe, dlatego że w Eneidzie Eneasz jest zdecydowanie bohaterem, jest czynny, jest bohaterem aktywnym, a w tym momencie jego aktywność musi zostać ograniczona do tej ewentualności, że wchodząc w śmierć, wchodzimy dosłownie w śmierć. To jest też ciekawe, tu myślę, że też do tego dojdziemy, bo w ramach w ogóle tego eneaszowej takiej etyki obowiązku, która też jest troszkę inna niż u Homera, bo u Homera mamy zwłaszcza namiętności, u Eneasza mamy obowiązek. To też jest oczywiste ze względu na to, że tutaj Eneasz buduje zwłaszcza i ten obowiązek jest szczególnie ważny, ale też z drugiej strony u Homera mamy na linii tego kontaktu człowieka z bogami jednak pewnego rodzaju dynamizm, to znaczy ten los nie jest tak przesądzony. W Eneidzie mamy zdecydowanie taki los dość tajemniczy. Ja w ogóle jestem ciekaw, jak ty to widzisz, bo ponieważ wydaje się, że ci bogowie również, oni pojawiają się jako decydenci ludzkich losów, ale jednocześnie ten los wydaje się tak naprawdę ponad tymi bogami czymś stałym i niezmiennym.
No tak, tak. To związane z oczywiście jak zwykle nie do końca dopowiedzianą, bo niezdogmatyzowaną, ale jednak w jakimś głównym zarysie istniejącą, nazwijmy to dogmatyką religii homerowej, jeśli mówimy w tym wypadku o Homerze i religii greckiej, z jej ostatecznie rozdwojeniem takim, które dla nas, dla naszego widzenia chrześcijańskiego jest bardzo trudne do pojęcia, mówię z perspektywy chrześcijańskiego rozumienia spraw boskich, bo nikt z nas dzisiaj nie rozumie tego tak, że bogowie są mieszkańcami jakiejś sfery ostatecznie pośredniej, bardzo po ludzku niekiedy, aż strasznie po ludzku się zachowującymi, decydującymi wielce o sprawach ludzkich, ale jednak w ograniczeniu, tak jak powiedziałeś, w ograniczeniu narzuconym przez dikę, przez jakąś odwieczną sprawiedliwość, albo przez los, albo przez to, co zadecydują na przykład o życiu człowieka parki, prawda, co jest ostatecznie zawsze gdzieś w innej sferze. W przypadku naszego jakby już pochrystusowego, chrześcijańskiego widzenia tych spraw doszło do swoistego zjednoczenia się tej nadsfery takiej metafizycznego, tego nad, tak, nad rzeczywistości z aktywnym Bogiem żywych, Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, co więcej Bogiem, który w ludzkiej naturze chodzi po ziemi. To zupełnie dla religijności greckiej, jak sądzę, pozwalam sobie wyrokować, tutaj jest nie do uchwycenia i dlatego z kolei w drugą stronę my też mamy trochę pewną trudność z ustaleniem właściwie, kim są ci bogowie, którzy czasami zachowują się jak wykonawcy, prawda? Tak jak powiedziałeś. Bardzo mnie zainteresował ten wątek o tej innej etyce obowiązku, o tej innej etyce bohaterstwa, bo rzeczywiście Homer to jest przecież cały czas etyka, no ona nawet w Grecji się później dość istotnie przekształciła, ale ta pradawna etyka, taka archaiczna, którą Homer reprezentuje w swoich opowieściach, to jest etyka nie tyle właśnie obowiązku, ile tego jakby spełnienia się w swojej mocy, tak? I to takiej indywidualnej. Właściwie to, że to zwycięstwo ostatecznie przydają albo plusów, albo minusów wspólnocie, to jest rzeczą jakoś tam wtórną. Ważniejsze jest to, że przydają mocy albo obniżają czyjąś wartość bohatera, poszczególnego króla, tak? Który zresztą z tego powodu czasami gotów jest, co stanowi nerw, prawda? Iliady do jakiegoś gniewnego odejścia, zerwania i tak dalej. Nie myśli się w kategoriach jakiegoś wspólnego dobra. W przypadku Rzymian mamy ten wyraźnie krok dalej, prawda? To już nawet nie jest grecki, spartański tyrtajos z walczmy wspólnie w jednym szeregu. To już nie jest nawet militarne, to jest obywatelskie. I rzeczywiście Wergiliusz z perspektywy tworzenia tego państwa, tej Rzeczpospolitej, ona już przestawała być republiką, stawała się cesarstwem, ale obywatelsko. Chciała być dalej republiką, chciała być dalej państwem aktywnych obywateli. I tak jest trochę również kodowane literacko w Eneidzie. Niemniej bogowie muszą Eneasza poruszać do działania w sytuacjach, w których, jakby to powiedzieć, jest on kuszony do zbyt ludzkiego losu, prawda? Podczas jest przewidziany do losu bohatera. To opiewane na mnóstwo różnych sposobów, wszystkie rozejścia się Eneasza i Dydony w kulturze europejskiej, element akurat bardzo na różne sposoby opowiadany, kusi nieraz, prawda, odbiorców do tego, żeby przede wszystkim wszystkim solidaryzować się z Dydoną, z porzuconą Dydoną, prawda? Podczas gdy no, motywacja Eneasza nie dla wszystkich jest tak przekonująca i oczywista. Muszę ci powiedzieć, że gdy kiedyś u nas w domu czytałem Eneadę dzieciom, to publiczność dziecięca się bardzo podzieliła na tę, która absolutnie nie mogła Eneasza pojąć i zrozumieć, bo tam jakieś ulotne marzenia o stworzeniu jakiegoś kraju, imperium za morzami nie wydawało się dla człowieka współczesnego czymś tak uchwytnym, jak miłość do księżniczki, która ostatecznie zadbała o wygnańca.
Tak, właśnie, chociaż z drugiej strony tego rodzaju rozumowanie etyczne w późniejszej kulturze, w wielkich dziełach literatury, czy nawet kinematografii, jakoś tak dostosowane do naszej współczesnej wrażliwości, oczywiście przefiltrowane przez chrześcijańskie spojrzenie na godność człowieka i jednocześnie jego obecność w świecie, znalazło taką aprobatę na przykład u Corneille'a w Cydzie, gdzie ta etyka obowiązku również jest taka bardzo mocno zaakcentowana, chociaż tam z kolei w oparciu też o siłę woli, czyli tak jakby do wewnątrz, prawda? Chociaż z drugiej strony też myślałem nieraz o tym, jak buduje w swoich filmach heroizm Mel Gibson, bo tutaj mamy oczywiście takie trzy skojarzenia. No, chrześcijaństwo, bo wiadomo, że Mel Gibson jest katolikiem. Z drugiej strony taki mocny rys konradowski, no ale ten rys konradowski, taka etyka konradowska poświęcenia, czy jakiegoś takiego oddania siebie na służbę wyższemu celowi, kiedy do człowieka docierają jakieś takie sygnały, że można zgodzić się na tę mierność, ale ta mierność nie jest tym przeznaczeniem człowieka, no to jednak wydaje mi się jest wywiedziona właśnie z Eneasza, że tam ma swoje źródło. I czy to oglądamy Braveheart, czy Przełęcz Ocalonych, no miałem takie skojarzenie bardzo mocne z tym, że ta etyka tych bohaterów, którzy mogliby zrobić mniej, ale są popychani przez coś do zrobienia więcej i przekroczenia swojej własnej kondycji, właśnie wywodzi się z tego obowiązku Eneasza.
No to skojarzenie z Gibsonem na pewno nie jest na ślepo i nie jest zawieszone w powietrzu, bo to jest z jednej strony rzeczywiście Eneida do pewnego stopnia jest poematem, który, co może być tezą dyskusyjną, ale bym jej bronił, że Eneida jest poematem o oddziaływaniu mocniejszym w drugiej przestrzeni kultury zachodniej niż odkryty, oczywiście i bardzo podziwiany poemat Homera, który bardzo długo Europejczycy znali wyłącznie ze streszczeń i znali bardziej i przejmowali się bardziej tą opowieścią od strony Ilionu, od strony nie tych bohaterów greckich, a potem Eneida kształtowała mimo wszystko bardziej obraz także bohaterstwa niż Homer, który oczywiście potem przyszedł i odebrał swoje nagrody, ale jakoś tam po czasie. Natomiast u Mela Gibsona, gdy mówiłeś, przypomniało mi się, jak główny bohater, nie głównego jego jakiegoś filmu, ale bardzo interesującego, ładnego filmu Człowiek bez twarzy, ostatecznie przejmującego ładnego filmu o wychowawcy.
Debiut filmowy, zdaje się.
Jest piękna scena, w której właśnie wychowawca w samotności siedzi, recytuje dokładnie początek Eneidy, po łacinie oczywiście, rzecz jasna, bo i po łacinie potem robią ćwiczenia uczniowie nauczyciela, którego gra Gibson, Człowiek bez twarzy.
To jest ciekawe też, bo oczywiście zauważamy, że to oddziaływanie Eneidy jest większe na naszą kulturę, jednocześnie jest to poemat trudniejszy w bezpośredniej lekturze niż poematy Homera.
Wracamy do rozmowy o Eneidzie Wergiliusza. Naszym zwyczajem w trzeciej części rozmowy wydobywamy najpierw fragment z samego poematu, potem Michał Gołębiowski ripostuje jakimś nawiązaniem z zupełnie już innej, często współczesnej, w każdym razie niestarożytnej literatury. Będzie tak również tym razem. Punkt wyjścia należy do mojej deklamacji. Wydobywam fragment z samego początku poematu, z Księgi Drugiej. To jest fragment opowieści Eneasza. On na dworze Dydony relacjonuje swoje losy i w Księdze Drugiej mamy jeszcze moment niezwykle pięknie, jak sądzę, odmalowany. Moment, gdy Troja zostaje podbita. Ta noc, w której podstęp Greków doprowadza do upadku miasta, a widzimy to oczami Eneasza jako jednego z mieszkańców mieszkańców, jego pierwsze reakcje, on najpierw ma, powiedzmy sobie, uprzedzając to, co za chwilę przeczytam, ma najpierw taką nocną, senną wizję Hektora, zamordowanego bohatera trojańskiego, który pojawia się i jakby w wizji zabitego pokazuje się Aeneaszowi z przestrogą, właściwie jakby chciał go obudzić do działania, ale o co chodzi dalej, co rzeczywiście się dzieje, dowiadujemy się z następnych wersów tego poematu. I krótki fragment, który państwu obiecałem, a wokół w mieście już się rozpacz kłębi. Chociaż dom ojca mego Anchizesa stał na uboczu, gęsto obrośnięty drzewami, echa przeraźliwej bitwy coraz głośniejsze dźwięczą, więc się zrywam ze snu i wchodzę na szczyt dachu, staję i nasłuchuję. Tak się dzieje, kiedy wściekłością w wichru niesione płomienie ogarną zboże, albo gdy wezbrana rzeka z urwistej spadająca góry tratuje pola, płodną pracę wołów i wlecze w przepaść lasy, a na skale wysokiej pasterz słucha oniemiały tego łoskotu tam w dole. Już wszystko stało się jasne. Już się odsłoniła Danaów zdrada. Właśnie Deifoba dom się przestronny zwalił pod naporem ognia. Tuż przy nim Ukalegont płonie. Łunę rozległą odbijają wody sygejskie. Zrywa się krzyk i trąb wrzawa. W szale broń chwytam, pocuszona. Serce wzywa mnie jednak, bym zgromadził zastęp i biegł z druhami na zamek. Gniew, wściekłość pędzą mnie. Myślę, pięknie jest paść w bitwie. To fragment, który, mówiąc szczerze, przyniosłem tutaj dlatego, że to jest rzecz, która mnie osobiście zawsze przypomina się w rocznicę Powstania Warszawskiego. Każdy z nas ma te miejsca, w których starożytne poematy przemawiają do nas. Oczywiście nigdy nie na zasadzie jakiejś kopii dokładnego opisu sytuacji, ale coś jest w tym opisie płonącej Troi, w której nagle trzeba ktoś zrywa się, próbuje zebrać ludzi do obrony, ten waleczny zastęp, o którym tutaj była mowa. Przez głowę przebiegają właśnie myśli, pięknie jest paść w bitwie, ale jasne, że nie to jest celem człowieka i nie to również będzie celem Eneasza. To jest również opowieść o tej historii, która jest już nie mitem, tylko historią Powstania Warszawskiego, jeśli wolno jedno z drugim związać przez na chwilkę. To jest przecież i w naszych dyskusjach o naszych powstaniach, o naszych bitwach, właśnie ta przestrzeń między fabułą tego, że udało się komuś waleczny zastęp skrzyknąć i że przez głowę przechodzi myśl o bohaterskiej śmierci, ale jednak misja wysyłająca poza miejsce klęski, misja każąca wziąć ze sobą lary i penaty, święte przewiązki, które przyniósł Eneaszowi wcześniej Hektor przez Ornię, że to wszystko jest opowieścią o tradycji idącej dalej, która się ma nie pogrzebać w popiołach płonącego miasta, tylko iść dalej, czasami nawet ku większej sile, ku większej mocy, która w momencie klęski nie jest jeszcze przewidywana. Opowiadam o tym, bo w ten sposób pewnie można różne fragmenty tego poematu opowiadać. One ostatecznie zostały napisane nie po to, żeby nam opowiedziały tylko jakąś jedną historię, tylko żeby pobudzały w nas widzenie innych. Dlatego są kanonem, dlatego są utworami, które pozwalają nam rosnąć także wewnątrz naszych spraw i naszych historii, naszych problemów. To jest dzisiejsza moja opowieść o Eneidzie, ale a twoja jaka?
Jeszcze tylko może powiem, pięknie jest paść w bitwie, w takiej bitwie. No to są takie słowa, które oczywiście zapisują się w umyśle czytającego. Mnie przypomniały słowa Kornela Ujejskiego, romantycznego poety, który pisał w kontekście powstania nie czas sadzić róże, kiedy płoną lasy. I to jest znowu ten sam obowiązek, ten sam etos poświęcenia, etos rzucenia się w stronę jakiegoś rodzaju nawet wyniszczenia, ale w imię zasadzenia tego ziarna, które ma wzrosnąć dla przyszłych pokoleń. No ja tutaj wybrałem nieco innych obszarów rozpoznania tego poematu, to znaczy jeszcze wrócimy do tego Stąpienia do otchłani. Jako kontekst jeden z wierszy Jana Kasprowicza z tomu poezji Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach, to jest taki akurat tomik, który obrazuje ten etap życia i twórczości Jana Kasprowicza, który bardzo mocno koreluje z dekadentyzmem tamtych czasów, bo wiemy, że tutaj Kasprowicz życiopisał, że tak powiem, to znaczy jego twórczość jest odzwierciedleniem jego dramatów wewnętrznych, jego grzechów i odkupień, że tak powiem. No tutaj akurat wchodzimy właśnie w głąb tej dekadenckiej rozpaczy. O tyle ważne, że Kasprowicz nie był dekadentem takim estetycznym. On rzeczywiście ten kryzys aksjologiczny, kryzys wartości, kryzys metafizyki, który obserwujemy pod koniec XIX wieku, jakoś wewnętrznie przeżył. No i w tym, że Krzaku Dzikiej Róży pisze następujący wiersz. W ciemności schodzi moja dusza, w ciemności toń bezdenną. Pól elizejskich już nie widzi, zawisła nad Gehenną. W górze nad losem mojej duszy boleje anioł biały, a tutaj szyki potępieńców szyderczo się zaśmiały. Szydzą z mej duszy potępieńce, że cząstka jasnej mocy, co rodzi słońca, nie ma władzy, by złamać berło nocy. Wybrałem ten utwór dlatego, że wspomnieliśmy o tej nieuchronności śmierci, o tej ostateczności doświadczenia grobu, aczkolwiek możemy zauważyć, że akurat w tym utworze mamy zejście do otchłani, zejście do ciemności duszy poety. Można powiedzieć, że to jest jakaś taka głęboka rozpacz, choroba duchowa, acedia może. Natomiast jakby zinternalizowana została ta przygoda zejścia do otchłani, której dał przykład Eneasz. Tutaj mamy akurat topikę biblijną, bo mamy Gehennę, anioła i tak dalej, potępieńca. Ale też chcę zwrócić uwagę na to, że u Kasprowicza jakiegoś rodzaju marzenie, może mrzonka tego takiego ułaskawienia śmierci tkwi w samym tym fakcie napisania tego utworu, dlatego że przywoływanie topiki biblijnej, chociaż ona została tutaj pozbawiona tego znaczenia takiego religijnego, wyrwana jak gdyby z tej przestrzeni wiary, to jednak tutaj staje się pewnego rodzaju oswojeniem tej śmierci, jest jakimś uwznieśleniem, tak jak właśnie Eneida swoim stylem również poprzez ten patos uwzniaśla te dzieje założycielskie Rzymu, też trochę inaczej niż u Homera, bo ten patos u Homera służy zaakcentowaniu tej woli bohaterów, ich wielkości, co też mocno fascynowało Nietzschego. No, raczej ta rzymskość nie zafascynowała Nietzschego, bo tutaj ten patos służy takiemu określeniu tragicznych wydarzeń, czy trudnych, czy nawet tutaj śmierci, krainy umarłych, jako wzniosłych tak czy inaczej. Zostaje ozłocony, że tak bym powiedział. I dlatego być może też ten poemat się inspirował mocno średniowiecze.
Pamiętajmy, że z jednej strony wejście do tych otchłani Eneasza jest najpierw naznaczone tą ciemnością. Wejście do krainy ciemności, mroku, gdy patrzymy na to przez naszą także chrześcijańską świadomość, to takiej diabolicznej historii, takiej oddanej panowaniu duchów ciemności. Ale w pewnym momencie przecież przechodzimy nagle do krainy cudnej duchów błogosławionych, która ma bardzo dużo wdzięku. Tam zresztą dzięki temu przejściu do tej jaśniejszej krainy ostatecznie Aeneasz odnajduje Anchisesa, swojego ojca, może z nim rozmawiać, ale zanim tam dochodzi do tego aktu takiego pełnego, takiej rodzinnego wdzięku, ojciec i syn, to mamy też i piękny opis tego bytowania błogosławionych. To nie jest opis rajski czy anielski, chrześcijański, ale jakoś otwarty na to również, bo mamy rozmaitych bohaterów, czy rozmaitych ludzi, byśmy powiedzieli, także spełnionego obowiązku. To właśnie ta rzymskie myślenie też tam jest obecne, bo oni nie są wyłącznie herosi, którzy się jakimiś szalonymi czynami zaznaczyli, ale ludzie, którzy wspaniale wykonywali swoje dzieło, bo tam mamy, i oni w dalszym ciągu tym się zajmują, to daje im radość. Może nie wykonują już dzieł, ale wszystkie rzeczy związane z tymi dziełami są jakby w ich dyspozycji i oni cieszą się tym, że rzeczy, przy pomocy których dokonywali wielkich dzieł, są jakby doskonale w ich dyspozycji. I to są zalety zarówno umysłu, prawda, pięknego recytowania, pięknego śpiewu, pieśni, jak i zalety boju, tak? Te bohaterskie, takie, byśmy powiedzieli, rycerskie, bojowe. Jest jakaś piękna łąka, tak trochę taki obraz tego, i na niej uspokojeni, powiedzieć, znajdujący się w jakimś stanie radości i spokoju pośród rzeczy, które za życia miłowali jako instrumenty ich sztuk, ich umiejętności. Coś
to jest ciekawe w kontekście tego zacytowanego Kasprowicza, ponieważ te jego poezje z tego okresu dekadenckiego, no one są bardzo bluźniercze niejednokrotnie, są ciemne. Natomiast Kasprowicz mimo wszystko najbardziej znany jest z tego ostatniego swojego, czy przedostatniego tomu poezji, czyli Księga Ubogich, która de facto jest właśnie powrotem do takiego stanu franciszkańskiego, byśmy powiedzieli, takiego zachwytu, afirmacji rzeczywistością. Natomiast jest taki wiersz tej Księdze Ubogich, który mówi o tym, że przestałem się wadzić z Bogiem, serdeczne to były zwady. I później w dalszej części mamy jak gdyby taką samoobronę, czy właśnie wzięcie tego swojego niegdysiejszego oręża jako znaku tej swojej chwały, że szczerość serca przed Bogiem była tym elementem, która jednak zwyciężyła te ciemności, i ona właśnie jest tutaj w tej Arkadii Tatrzańskiej akurat, bo to Księga Ubogich w tym kontekście została napisana.
Wejście do krainy uspokojenia i szczęśliwości wraz ze swoim kunsztem, albo nawet i przez swój kunszt, tak jak rozumiem to wyznanie Kasprowicza. No cóż, dochodzi końca nasza rozmowa o Eneidzie, kolejnym, ale niepomijalnym, ważnym punktem w naszej wędrówce przez kanon. Swoją drogą jeden z ważnych przecież wybijających się bohaterów innej ważnej wędrówki przez zaświaty, o której wspominaliśmy, czyli Boskiej Komedii. Nieprzypadkowo to Wergilii jest przewodnikiem Dantego, który właściwie okazuje się bezsilny dopiero w samej końcowej fazie wejścia do raju, wejścia do krainy niebiańskich, ale wcześniej prowadzi, jak pamiętamy, Dantego przez rozmaite ciemne i półciemne tereny piekła i czyśćca, w których po drodze znajdujemy właściwie wszystkich mistrzów poezji, także i tych, o których tutaj trochę wspominaliśmy, włącznie z królem poetów, czyli Homerem. Gościem konwersatorium był dzisiaj Michał Głębiowski. Dziękuję ci bardzo, Michale.
Dziękuję.
Państwu dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do Eneidy w najróżniejszych jej polskich wcieleniach, czy to takim trochę staropolskim, pewnie nie do końca wszędzie już czytelnym, ale w dalszym ciągu bardzo wdzięcznym przekładzie księdza Karyłowskiego, czy może właśnie w tych nowszych Ignacego Wieniewskiego, czy Zygmunta Kubiaka, czy w końcu w zupełnie prozatorskim przekładzie Wandy Markowskiej. To też oczywiście pamiętajmy, że istnieje i taki. Bardzo jest ryzykowne tłumaczyć wielką poezję jako po prostu prozę, no ale takie też i eksperymenty są wykonywane. Zachęcamy. Jak zwykle Państwu dobrej niedzieli życzymy i jak zwykle również zapraszam na następne konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.